Radio Gdańsk, komentarze. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. W studiu Roman Daszyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dzień dobry Państwu.
Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Na łączach Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Kłaniam się nisko.
Panowie, RMF FM ujawnił nowy zapis rozmów z Tupolewa. To są to wstrząsające ustalenia, tak pisze ta rozgłośnia na swojej stronie internetowej. Śledztwo smoleńskie czeka prawdziwy wstrząs. Dziennikarze tej stacji dotarli do najnowszej opinii biegłych, którzy na nowo odczytali zapis rejestratora rozmów w kokpicie prezydenckiego Tupolewa. Śledczym udało się odczytać o 1/3 więcej słów niż w dotychczas publikowanych odczytach. To dzięki temu, że plik, jaki skopiowali śledczy w 2014 roku, był 10-krotnie większy. Plik w sensie pojemności danych i więcej szczegółów z tych stenogramów udało się ustalić. Otóż okazuje się, że dowódca sił powietrznych do końca przebywał w kokpicie. Według odczytu biegłych generał Błasik uciszał inne osoby przebywające w kokpicie. Po pierwszym terrainie head oczekiwał od załogi pomysłów, a na wysokości 300 metrów zachęcał pilota: zmieścisz się śmiało. W drodze nieustannie przeszkadzały załodze osoby trzecie. 20 minut przed katastrofą, w ciągu 20 minut przed katastrofą magnetofon zarejestrował aż 7 prób uspokajania i uciszania. Od zwykłego ci do cicho tam przez wychodzić mi stąd po ciężkie, niecenzuralne słowa ku przestańcie proszę na 2,5 minuty przed rozbiciem się samolotu. Czy te nowe zapisy rozmów z Tupolewa to rzeczywiście będzie prawdziwy wstrząs w smoleńskim śledztwie? Roman Daszczyński.
Wstrząsu nie będzie z prostej przyczyny, bo te zapisy, one wstrząsające nie są. Dla tych, którzy byli przekonani, są przekonani, że zamachu smoleńskiego nie było i że doszło do katastrofy, a okoliczności tej katastrofy były mniej więcej zbliżone do tego, co wynika z zapisu. Lech Wałęsa dodaje tutaj nawet, że jego zdaniem na pewno Lech Kaczyński kontaktował się telefonicznie z Jarosławem Kaczyńskim właśnie w sprawie tego, czy lądować, czy nie.
Tego jeszcze nie wiemy.
No ale tak Lech Kaczyński mówi, że jak to z amerykańskich źródeł... Przepraszam, przejęzyczyłem się oczywiście. Lech Wałęsa. Że jak to zostanie, Amerykanie to ujawnią, to będzie... ci, którzy o tym są przekonani, zdawali sobie sprawę, że najprawdopodobniej coś takiego działo się w samolocie. Natomiast ci, którzy są przekonani o zamachu, będą... twierdzili,
odrzucali,
że albo to zostało zmanipulowane, może to odczytane jest tak, a mogło być odczytane inaczej, a może Rosjanie przy tym nagraniu manipulowali wcześniej. No to cuda. Tak naprawdę ta polska wojenka wokół Smoleńska, ona się tutaj nie zmieni.
Piotr Stemka.
No, Romek jak gdyby powtarza taką teorię, że co tam się zdarzyło, to nigdy się nie ustalimy, a każdy będzie sądził swoje.
Ale nie. Ja uważam, że ustalimy i to zostało ustalone. No.
Dobrze, więc ja teraz próbuję używać elementu racjonalnego i tak zwanej komparatystyki, czyli zadawania pytania, w jakim momencie to następuje. Znaczy podstawowa rzecz jest taka, że mamy do rocznicy 10 kwietnia
4 dni.
Mam wrażenie, że bardzo zależy obozowi prezydenckiemu, aby nastąpił jakiś ostry wybuch złości, irytacji w czasie obchodów 10 kwietnia w obozie smoleńskim, nazwijmy to, tak?
Prokuraturę zaliczasz do obozu prezydenckiego, Marku. Jak rozumiem.
Tak, znaczy, niekiedy prokuratura się tak zachowuje, to prawda. Natomiast co tu ma do rzeczy prokuratura? Na razie mamy radio RMF, które nie jest znane w ostatnich latach żadnej pracy nad sprawą smoleńską, nie jest znane z dziennikarstwa śledczego od wielu lat, od wielu lat, bo kiedyś było inaczej, jest głównie radiem muzycznym. Więc ja przepraszam, ale dziennikarzy RMF-u ze specjalnych odkryć nie znam. Po drugie, kontekst rzeczywiście, to, że ten przeciek następuje, i to jest przeciek przecież, no przecież tak, sama przeciek, prokuratura tak, tego oczywiście. Nie potwierdza. Marek już tutaj rzuca się na ratunek prokuraturze. Marku!
Wręcz przeciwnie, ja trochę nie rzucam się, no bo jeśli to wyciekają takie materiały, wody, to prokuratura
to trochę
się kompromituje.
Na twoją szacowną głowę, bo sama prokuratura wyraża się bardzo enigmatycznie, co mnie smuci,
co
ponieważ w wypadku wypowiedzi tak bulwersujących, jakieś ustosunkowanie się prokuratury do tego byłoby dobre. Słyszymy o części biegłych. No i weźcie, przypominam, że jeżeli ci biegli istnieją i rzeczywiście tak uważają, no to cały czas, i tutaj zgodzę się z Romkiem, że będą wątpliwości, bo mają podstawy te wątpliwości. Znaczy, biegli pracują na kopii czarnych skrzynek, których oryginał jest w Rosji i co do których istnieją bardzo duże kontrowersje, czy zostały
Piotrze,
wykonane właściwie.
Proponuję twoją kropkę i krótko Marek.
Nie, to zacznę krótko od tego, na czym skończyłeś, czyli od tych czarnych skrzynek. No jednak Polska uzyskała te kopie nagrań dość krótko po katastrofie. I no jednak...
To nie było tak krótko.
No krótko, no, tam nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie. Chyba. No to ja wiesz, spreparować
dajmy szansę Markowi.
Zapisy czarnych skrzynek, to ja wiesz, no, w różne rzeczy mogę uwierzyć, ale nie w to, że Rosjanie coś takiego zrobili. Romek mówi, że nie będzie wstrząsu. Moim zdaniem, jeśli ten zapis jest autentyczny, to co wyciekło do RMF-u jest autentyczne, to wstrząs będzie, bo obraz, który tam się rysuje, tego co się działo w tym nieszczęsnym kokpicie jest no...
Panowie, za chwilę będziemy mówić więcej na ten temat.
Przerażający. No właśnie te wszystkie kręcące się nieustannie jakieś osoby, piloci, którzy rozpaczliwie próbują tą hałastrę, która ich tam nachodzi bez przerwy uciszyć, no to po prostu, no, nie wiem, no to była...
Panowie, już za kilka minut wracamy do nowych zapisów z Tupolewa.
Nie słyszałem.
Już za kilka minut. Panowie, nie. Teraz ja używam swojego barwnego języka.
No a jaki obraz się rysuje?
Krótka przerwa. Marek Ponikowski, bardzo dziękuję Marku.
Zapisu.
Piotr Semka i Romek Daszczyński. Już za chwilę wracamy. Komentarze w Radiu Gdańsk. Roman Daszyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański. Mówimy o zapisach rozmów z Tupolewa, które zostały dzisiaj opublikowane przez RMF FM. To jest przeciek z śledztwa. Prawdziwy wstrząs może czekać. No, Romek mówi, że wstrząsu nie będzie. Marek mówi, że wstrząs będzie. Piotr kwestionuje, czy ten zapis pojawił się przypadkowo, czy raczej, jak sugeruje, nieprzypadkowo przed rocznicą smoleńską.
Stwierdzam koincydencję po prostu i stwierdzam to, że już wcześniej konferencja prokuratury sprawiała wrażenie, jakby chciała podgrzać atmosferę wokół smoleńska.
Ale po 5 latach mamy jak gdyby, no nie wiem, czy to są nowe wątki, czy potwierdzenie tak naprawdę raportu MAK-u, że generał Błasiek do końca przebywał w kokpicie, że było lądowanie na siłę. Wygląda na to, że śledczy rosyjscy wiedzieli więcej chyba, niż nam przekazano na początku.
Dorzuciłeś w tej chwili jeszcze jeden argument, by zwolennicy zamachu smoleńskiego byli przekonani, że to jednak
że to jest potwierdzenie
zamach.
Test MAK-u.
No bo jeśli to potwierdza tezy MAK-u, to przecież niemożliwe, żeby tak było.
MAK jest dosyć podejrzaną instytucją.
Tak.
Ale przyznasz chyba,
Piotrze,
ponad podziałami.
Pomału. Romek, proszę bardzo.
Już dawno, niemal od początku. W tej sprawie zdrowy rozsądek nie gra głównej roli. W tej sprawie główną rolę grają emocje. W związku z czym, nawet jeśli argumenty rzeczywiste się pojawiają, one są przyjmowane po prostu wybiórczo, przez jedną lub drugą stronę. Problemem są oczywiście poglądy, głównym problemem są poglądy na temat zamachu smoleńskiego, bo podstawy są bardzo mizerne, a jednak ogromna przecież rzesza Polaków, duża siła polityczna obstaje przy tej wersji.
Sądzisz, że te stenogramy zweryfikują tezę o zamachu wśród zwolenników tej tezy?
Właśnie nie zweryfikują, mówię, bo to są emocje, to będzie po prostu jeszcze jeden argument, o, próbują nas ograć, oszukać, wszystko jest spiskiem i tak dalej, i tak dalej. Piotr Semka zwraca uwagę na koincydencję. Mhm. Dlaczego akurat w tym momencie?
Następuje przeciek.
Na chwilę przed piątą rocznicą tego, co się stało w Smoleńsku, w dodatku na krótko przed wyborami prezydenckimi i tak dalej, i tak dalej. Zgadzam się. To są autentyczne, poważne pytania. Natomiast dziwi mnie, dlaczego Piotrek Semka jednocześnie nie zadaje sobie innych pytań, też dotyczących koincydencji. Wytłumacz mi, Piotrze, dlaczego Tupolew musiał zejść na poziom 40-30 metrów i dopiero wtedy Rosjanie odpalili bombę.
No nie, Piotr nie mówi, że jest zwolennikiem tezy o zamachu, tak, i o wybuchu. No,
a to może niech powie,
ma wątpliwości. Sądzę, że to dobrze, na tym polega. Piotr Semka, bardzo proszę.
Dlaczego szczątki są rozrzucone na bardzo dużym obszarze. To wskazywano przy okazji katastrofy, która teraz była, że znacznie w szerszym terenie zostały rozrzucone szczątki niż na przykład w wypadku tej katastrofy, która nastąpiła masyw górski.
To nie jest...
Być może na płaskim terenie szczątki rozlatują się lepiej niż w dolinie. No, odpowiedź jest prosta.
Ale przecież tam samolot uderzył wprost w zbocze, a tutaj po stycznej to się wszystko...
Czyli możemy się przerzucać przez następną godzinę.
Piotrze, ale czy nie widzisz, jak szkodliwe jest upieranie się przy wersji, że był to zamach, kiedy nie ma podstaw, żeby tak twierdzić?
A po pierwsze sugerujesz, że ja się upijam przede wszystkim zamach? Nie, ja twierdzę, że nie znajdziesz żadnej takiej mojej wypowiedzi.
No to cieszę się.
Nie będziesz żadnym urzędem, który będzie mi wydawał zaświadczenia, czy się cieszysz, czy nie.
Prywatnie
czy
się cieszę.
Roku, proszę cię.
Ale panowie,
nie będziesz.
Daj prawo Daszyńskiemu do radości, no.
No właśnie.
Panowie.
Natomiast ja stwierdzam z przerażeniem, że jeden przeciek niepotwierdzony przez prokuraturę u was, dwójki dziennikarzy, którzy deklarują jakąś poważny stosunek do swojego zawodu, powoduje u ciebie, no to wszystko jest jasne, a u Marka bronienie im dobrego imienia prokuratury, nawet gdy prokuratura nie potwierdziła jeszcze tego, co powiedziała stacyjka zajmujące się głównie puszczaniem melodyjek. To mnie po prostu śmieszy.
No, ale to jest
Marek Ponikowski.
To jest, jak mówisz, stacyjka, która ja jej nie słucham i nie lubię, od razu powiem. Stacyjka, która ma największą słuchalność w Polsce. No, ja sądzę, że...
Największym tygodnikiem w Polsce jest tygodnik Angora. Będziesz mi teraz na jej podstawie autorytetu twierdził, nie wiem, po prostu stwierdzam jedno. Nie wiem, czy to prawda, czy nie.
W Angorze napisali, że brzydko jest przerywać, Piotrze. To akurat się powołam na Angorę. No.
Dobrze, ale to stwierdzam, że na podstawie bardzo wątpliwego sygnału, niepotwierdzonego jeszcze przez prokuraturę nawet, i wy już stwierdzacie, aha, to jest dokładnie to, co
Piotrze, każdy prezentuje swoją opinię. Pozwólmy zaprezentować opinię Markowi Ponikowskiemu.
Piotrze, wersję wypadku, katastrofy zawinionej głównie przez fatalne procedury, czy też łamanie procedur podczas tego lotu, przyjmowałem praktycznie od od początku, nawet kiedy jeszcze, kiedy pierwsze informacje o tej katastrofie dotarły, ponieważ no, były podstawy, była ta słynna historia gruzińska przecież i też różne obserwacje, które poczyniłem chociażby podczas, kiedy
no
miałem
dobra,
okazję
no teraz
tym samolotem rządowym.
Piotrze Marek mówi.
Piotrze Marek. No i będziemy się tak przerzucać.
Ale co znaczy przerzucać? No, to znaczy wszystko, co ja mówię, to jest ekscywizjone i idiotyczne, tak?
Nie. Przepraszam.
I nieprawdziwe.
Że
no tak mniej więcej mówisz.
Że przesłanek za lub przeciw każdy z nas może znaleźć stosunkowo dużo. Jeżeli ty twierdzisz,
to znaczy,
że jest analogia z lądowaniem w Tbilisi, to ja mogę stwierdzić, że jest analogia z likwidowaniem przez Putina swoich przeciwników, jak Litwinienko czy Niemców. I zderzamy się tutaj o obu wypadkach, i ty, i ja, o śledztwo, które jest prowadzone no jednak na kopii czarnej skrzynki i śledztwo, w którym polityczne emocje hulają także wśród prokuratorów. Tylko tyle.
Romek Daszyński na zakończenie.
Piotrze, ale rozumiem, że nie widzisz na serio analogii między
Romku, ja bym oczekiwał od ciebie twojej opinii, tak żebyś nie zadawał pytań Piotrowi.
Moja opinia jest taka.
Co ty sądzisz?
Po pierwsze, nie lekceważyłbym stacji RMF FM, której nie lubię i uważam, że
ale przestańmy deklarować,
ale
lubię, nie lubię.
Podkreślam, i nie słucham. Natomiast wiem jedno. Pracują tam ludzie raczej inteligentni i gdyby dopuścili do publikacji bzdury, byłaby to monstrualna kompromitacja tej stacji. Nie sądzę, by było to możliwe. Po drugie, no, nie zapominajmy, że od tego odczytu nagrania cała sprawa i całe wątpliwości się nie zaczęły, bo dobrze, że Marek przywołał tę słynną wyprawę na Kaukaz, kiedy to 12 sierpnia 2008 roku kapitan samolotu Tupolew 154, na pokładzie którego był prezydent Lech Kaczyński i jeszcze prezydenci innych państw, ważne osobistości w regionie przynajmniej, więc kapitan Grzegorz Pietruczuk miał odwagę odmówić lotu do Azerbejdżanu, ponieważ uznał, że przestrzeń powietrzna nie jest bezpieczna, Rosjanie mogą ten samolot strącić, dlatego nie poddał się
presji
i wylądował tam, gdzie chciał kapitan, a to kapitan jest dowódcą samolotu. Wówczas jedna z ofiar...
To znaczy ściśle on wylądował w Azerbejdżanie właśnie, a nie w Tbilisi.
Tak. Tak było.
Okej, dobrze. Pokręciłem. Rzecz w tym, że wówczas rozpętała się awantura wokół tegoż Grzegorza Pietruczuka i z jednej strony on został nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi dla obronności właśnie. Wówczas...
No i dla Platformy jeszcze.
Wówczas poseł... No, nie dowcipkowałbym na twoim
właśnie,
miejscu, bo jedną z ofiar był poseł... Ofiar w Smoleńsku był poseł Przemysław Gosiewski, który skierował zapytanie do ministra obrony narodowej i pytanie numer jeden brzmiało: czy pilot ma prawo odmówić wykonania rozkazu zwierzchnika Sił Zbrojnych RP?
Panowie, w tym momencie... Zaraz.
Drugim pilotem był dowódca samolotu, który się rozbił w Smoleńsku. On
i
widział,
jak się łamie
kapitana, któremu się wydaje, że jest dowódcą samolotu.
Dobrze, panowie, nowy zapis rozmów Tupolewa. Kilka minut przerwy, bo przed nami skrót wiadomości. Roman Daszczyński, Marek Ponikowski, Piotr Semka. W Radiu Gdańsk komentarze. Jest za 26 minut, godzina 10. Gośćmi komentarzy Radia Gdańsk są Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański oraz Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. I nasi słuchacze, którzy mocno i dużo piszą, mocno, bo są podzieleni jak moi goście w studio na zwolenników teorii, że to nie przypadkiem wypłynęły w tej chwili te stenogramy, jak i tych, którzy mówią, że tam był zwykły bałagan i chęć wylądowania za wszelką cenę, czy chociażby inne, że ta cała wyprawa to był taki wesoły autobus. Jeszcze inny słuchacz pisze, że poleca film Służby Specjalne. Po 5 latach ktoś się wsłuchał w nagrania z kokpitu. Przypadkiem przed 10 kwietnia i wyborami prezydenckimi dużo zbiegów okoliczności. Więc jak widzicie, no, nasi słuchacze dużo piszą i są mocno podzieleni. Na ten podział wskazywał Romek Daszyński na samym początku, mówiąc, że nie zmieni się nic po opublikowaniu z tych stenogramów, ale czy jednak na pewno nie zmieni się nic? I to pytanie do Piotra Asemki, bo nie usłyszałem tego odniesienia się do tego, czy się nie zmieni nic.
Czy no, kontekst polityczny jest taki, że oczywiście tutaj trudno to brać, nie tylko polityczny, ale i fachowy. Znaczy na razie trudno się wypowiadać przy absolutnym nawet braku stanowiska prokuratury. No, nawet wyjątkowo zazwyczaj chętny do udziału w rozmaitych bójkach politycznych Michał Kamiński ostrożnie dosyć się wypowiada, mówiąc, że trzeba byłoby zbadać, dlaczego jedni biegli tyle różne rzeczy z tych samych dokumentów wyciągają, więc...
No właśnie, nie z tych samych. Jeśli powołujesz się na Mariusza Kamińskiego, to na Michała, przepraszam, Kamińskiego, Michała. Nie na Mariusza, to chyba nie zrozumiał tej informacji, bo to nie są te same materiały, którymi na początku dysponowali śledczy. To jest przegranie z czarnych skrzynek późniejsze.
Michał Kamiński jest ze sobą chyba dosyć dobrze poinformowany jako człowiek numer 2 lub 3 w otoczeniu pani premier Kopacz, więc on też chyba ma pewien chaos informacyjny, co dokładnie znaczą sensacje w cudzysłowie RMF-u.
Może ta dzisiejsza publikacja równie go zaskoczyła jak i nas.
No dobrze, no to znaczy, że jest źle poinformowany.
Też tak może być.
Natomiast ja jak gdyby trochę jednak podsumować te złośliwości, których troszeczkę otrzymałem dzisiaj. Ja w sprawie Smoleńska mam podobne stanowisko jak kolega, mój przyjaciel Łukasz Warzecha, znaczy, który mówi, że jestem w tej sprawie agnostykiem. To znaczy ja widzę, że śledztwo, które w tej chwili jest obarczone tyloma słabościami, jak chociażby brak oryginału czarnych skrzynek, czy emocjami politycznymi z obu stron, żeby było jasne, że uważam, że do wyjaśnienia tej sprawy jest jeszcze bardzo daleko i ze smutkiem stwierdziłem dzisiaj, że gdy pojawił się pierwszy sygnał, to moi dwaj współrozmówcy zachowują się w taki sposób, który bardzo często jest krytykowany w wypadku właśnie zwolenników tezy o zamachu. To znaczy już jak gdyby stwierdzają, aha, czyli to jest potwierdzenie, wszystko już wiemy i tak dalej. Wiemy bardzo niewiele i naturalne jest, że w takiej sytuacji, gdy pojawia się nowa sensacja, tak było zresztą w wypadku sprawy z trotylem, pamiętam dobrze, każda ze stron jak gdyby mówi, no tak, no to wyszło na moje. Do wyjaśnienia sprawy jest jeszcze bardzo dużo, natomiast w tej sprawie ja argumentów zwolenników tezy o zamachu nie lekceważę, ale powtarzam, czekam na więcej informacji, które się dowiemy, bo na razie mamy tylko sensację radiostacji RMF, które moim zdaniem nie powinno się tak przedstawić jako już stwierdzone fakty.
Marek Ponikowski.
Ale Piotrze, jakbyś słuchał uważniej zarówno mnie, jak i Romka Daszyńskiego, to obaj się zastrzegaliśmy, że jeżeli... Bo przecież nie
dobrze,
dysponujemy...
Jeżeli ja potem emocje, rozumiem.
Piotrze, Marek, dajmy czas Markowi. Piotrze, proszę, apeluję, Marek Ponikowski w tej chwili.
Nie dysponujemy żadnymi możliwościami zweryfikowania tego. Co do kolejnego twojego zarzutu, że to prawda kampania prezydencka, w związku z tym tutaj ogólnopolski spisek, prokuratura, RMF, Michał Kamiński i tak dalej.
Nic nie mówi, przypominam ci, Marek, na miły Bóg, no.
Marek Ponikowski.
No przepraszam, jak to nie? Bo mówiłeś o prokuratorach i mówiłeś o ich sympatiach politycznych, więc to no tak, przypominam
tak, ale
ci.
Ale nie w tej sprawie akurat. No.
Aha, nie w tej sprawie.
Nie w sprawie tego przecieku, no tak, bo tu prokuratura...
Ale słuchajcie...
To w kontekście tego przecieku
Marek Ponikowski no, cały
to,
czas.
To właśnie, to po tej pogawędce ja trochę straciłem wątek niestety, co widzę, Piotr
to już twoja wina
stosuje ten zabieg konsekwentnie i przy każdej okazji, żeby przerywać i wytrącać rozmówcę z pantałyku, zbijać. No,
słaby pantałyk.
Nie, proszę was, bez drobnych złośliwości. Bez
Piotrze,
drobnych złośliwości, panowie.
Godzimy się tylko na grube.
Roman Daszczyński i potem Marek Ponikowski.
Otóż nie zgodzę się z Piotrem, że w tej sprawie wiemy naprawdę niewiele. Wiemy rzeczy podstawowe, a łamane były procedury. Tak duży samolot, jakim jest Tupolew 154, nie miał prawa zejść poniżej pułapu 100 metrów. A zszedł, i to znacznie. To jest pierwsza rzecz. Zdaje się, że w polskim lotnictwie łamanie procedur, łamanie dopuszczalnych pułapów i tak dalej było normą, bo przypomnę, że nieco wcześniej zszedł w bardzo trudnych warunkach jak 40 z dziennikarzami.
Także w Smoleńsku lądował.
W Smoleńsku wylądował i być może miało to znaczenie dla
psychologiczne
dla próby lądowania tego Tupolewa. Wcześniej była tragiczna sprawa katastrofy kasy. Na szczęście rozbiła się na terytorium Polski, bo gdyby się rozbiła gdzieś na terytorium, nie wiem, obwodu kaliningradzkiego, no to byśmy mieli pewność do dzisiaj, że Rosjanie zamordowali nam elitę oficerów lotnictwa. A ja osobiście znam od uczestnika lotu taką relację, mówiłem o tym kiedyś w Radiu Gdańsk. Otóż pod koniec lat 90. marszałek Senatu Alicja Grześkowiak podróżowała samolotem oczywiście z wojskowym.
Jak 40.
Do Torunia i kapitan zameldował, że warunki są bardzo złe i on proponuje, by lądować na lotnisku zapasowym. A wówczas dwaj wysocy rangą oficerowie wsiedli na tego kapitana, którzy towarzyszyli akurat Alicji Grześkowiak, wsiedli, no jak to, nie chce pan powiedzieć, że oficer polskiego lotnictwa jest tchórzem. Tak to brzmiało mniej więcej. Na szczęście...
Ale wnioski chyba zostały wyciągnięte.
Na szczęście...
Spec-pułk został rozwiązany.
Trochę
się chyba zmieniło.
Wówczas mogło też się zakończyć tragicznie, ale rozsądkiem błysnęła Alicja Grześkowiak, która powiedziała, nie, panie kapitanie, to lądujmy na zapasowym.
Mhm. Marku.
Nie.
Panowie, to w takim razie ten temat na pewno będzie jeszcze mocno żył, temat tych ujawnionych nowych zapisów rozmów z Tupolewa. Przypomnę to, że dowódca sił powietrznych do końca przebywał w kokpicie, że załodze nieustannie przeszkadzały osoby trzecie. No taki wątek dodatkowy, że także spożywano alkohol. Nie ma dowodu, że piloci spożywali, tak? Oczywiście alkohol, ale no, z nagrań wynika, że przynajmniej piwo na pokładzie było. Zmieniamy nieco temat. Ja tylko przypomnę. Na pokładzie. Powiedziałem, że nie ma dowodów na to. Znaczy, głosy były nagrane w kokpicie, które mówiły o alkoholu. Napijesz się? Oczywiście. Więc wydaje się, że osoby postronne spożywały alkohol w kokpicie. Wydaje się. Cały czas będę to podkreślał. I będę podkreślał, że nie ma żadnych dowodów na to, że alkohol spożywali piloci. Także absolutnie gdyby taka teza została postawiona, to należałoby ją na podstawie tych zapisów na razie odrzucić. Trochę zmieniamy temat. Piotr wspomniał, że w sprawie Smoleńska jest gnostykiem. To trochę o...
Agnostykiem,
przepraszam. Agnostykiem, tak. 9.43, Roman Daszczyński, Marek Ponikowski, Piotr Semka. Teraz o liście dwóch dziennikarzy. Dwóch dziennikarzy Gazety Wyborczej. Adam Michnik i Jarosław Mikołajewski napisali list do papieża Franciszka w sprawie księdza Lemańskiego i kościoła w Polsce. I piszą tak. Ojcze Święty, piszemy do ciebie w sprawie kościoła w Polsce. Jesteśmy dziennikarzami Gazety Wyborczej, niezależnego dziennika i tak dalej. Jeden z nas jest redaktorem naczelnym, drugi publicystą. Czujemy się chrześcijanami, choć jeden jest nieochrzczony, a drugi niepraktykujący. I proszą Ojca Świętego Franciszka o zajęcie się sprawą księdza Lemańskiego, bo być może listy od wielu wiernych do nich, do papieża nie dotarły. Nazywają księdza Lemańskiego uczniem, a nawet rycerzem Franciszka. Piszą, co dobrego robił ksiądz Wojciech, i wydaje się, że starają się pokazać, że episkopat polski jest w takiej opozycji do nauczania papieża Franciszka i że papież Franciszek niespecjalnie chyba wie, jak źle się zachowuje episkopat polski, a jak znakomita jest część polskich księży, w tym ksiądz Lemański. Pierwszy, Marek Ponikowski, w tej sprawie zabiera głos.
Niechętnie, bo muszę powiedzieć, że w tej sprawie wszystko mi się nie podoba.
Ale co?
Nie podoba mi się ksiądz Lemański o tyle, że po prostu, że w pewnym momencie uznał, że jest celebrytą i zachowywał się jak celebryta i w pewnym sensie sprowokował to, co go spotkało. Nie podoba mi się arcybiskup Hozer, który rozmawiał z księdzem Lemańskim i w ogóle w tej sprawie zachowywał się bardzo arogancko. To była taka właśnie demonstracja arogancji władzy. Nie podoba mi się pomysł, że Michnik i Mikołajewski, który właśnie, no jednak związek z Kościołem jest taki sobie, powiedzmy, piszą o tym do papieża. Nie podobają mi się też elity, które księdza Lemańskiego tak ochoczo przygarnęły w momencie, kiedy on popadł w konflikt z hierarchią kościelną i go właściwie tak zupełnie poza właśnie tym listem, to jest jakaś sytuacja nowa i wyjątkowa, ale poza tym listem został właściwie zupełnie w momencie, kiedy sprawa ucichła medialnie, pozostawiony sam sobie.
Mm-hmm. Piotr Semka.
No ja przeczytam stację tego listu, który napisał blogiem Żelazna Logika. Ty sobie wyobraził taki oto list. Drogi Adamie, wprawdzie nie czytamy twojej gazety, ale czujemy się częścią większej wspólnoty ludzi gazety. Piszemy, bo stan gazety wpływa na stan całego społeczeństwa. Od jej nauczania i stylu w wielkim stopniu zależy to, jak Polacy rozmawiają ze sobą, jaką aurę tworzą. Piszemy, bo martwi nas los wszystkich wykluczonych, martwi nas, jak twoi pracownicy stygmatyzują i dzielą Polaków, jak eliminuje się życia publicznego całe grupy społeczne, kibiców, patriotów, żołnierzy. Nie wierzymy, że zazwalasz to świadomie, Adamie, dlatego śpieszymy z pomocą, by uświadomić, że pod twoim nosem zagnieździło się gniazdo szerszczeni, które jątrzy. Ufamy, że coś z tym zrobisz, wszak jesteś człowiekiem rozumu, człowiekiem wielkiej mądrości i otwartego serca. Myślę, że to jest dobra, trochę kpiarska, ale puenta do tego listu. Listu, który zawiera, niestety z przykrością muszę to stwierdzać, nieprawdziwe rzeczy. To znaczy sugeruje, że konflikt zaczął się od zaangażowania księdza Lemańskiego w dialog polsko-chrześcijański, że episkopat
chrześcijańsko-żydowskiego,
że episkopatowi to było solą w oku. Konflikt zaczął się od tego, przypomnę, starannie zapominana prawda, że ksiądz Lemański pokłócił się z dyrektorką szkoły, która miała zupełnie inne spojrzenie na wykorzystanie chyba jakiegoś dotacji gminnej. I tak poszło konfliktu, który trwał 2 lata. I w tym konflikcie naturalna dosyć możliwość rozwiązania tego sporu została zanegowana przez księdza Lemańskiego, który potem dorzucał wygodne dla siebie elementy. I ostatnia rzecz. Kiedyś było takie powiedzenie, że Związek Radziecki ma taką politykę, co moje, to moje, a co wasze, to możemy dyskutować. Chodziło o stosunki z Zachodem. No i tutaj jest klasyczny przykład w filozofii Kalego. Wiele razy na łamach Gazety Wyborczej czytałem wypowiedzi ganiące Kościół za mieszanie się do spraw państwa. No rozumiem, że w drugą stronę, no, nawet osoba niewierząca i niepraktykująca może robić, oczywiście pod szczytnym hasłem trzymania się linii Franciszka. Bardzo wygodne, ale czy uczciwe, wątpię.
Roman Daszyński.
Jak słucham Piotrka, to...
A moglibyście swoje poglądy...
Niestety, przedstawił trochę w zwierciadle, no bo jeśli się czyta ten list, to wynika z niego wyraźnie, że według autorów ten konflikt wokół księdza Lemańskiego nie zaczął się od jego zaangażowania w dialog katolicko-żydowski, tylko od sprawy...
In vitro.
Polki, która z in vitro, która zdecydowała się na apostazję i on ponad, znaczy jakby pomijając hierarchię kościelną, zabrał głos. Rzeczywiście, Marek ma rację, że to było rażące. Ksiądz Lemański wszedł bardzo łatwo w rolę celebryty po prostu kościelnego. Wypowiadał się w swoim imieniu, co tak naprawdę było odbierane jako głos, mogło być odbierane przynajmniej przez wiele osób jako głos Kościoła w ogóle. No, a raczej tym głosem nie było, to jest jasne. Co do autorów listu, no to myślę, że mają prawo zabrać głos. Sami podkreślają, że jeden jest nieochrzczony, drugi niepraktykujący, ale czują się, myślę, kulturowo związani z chrześcijaństwem. Właściwie każdy Europejczyk powinien się czuć kulturowo związany z chrześcijaństwem.
I dlatego chcą wpływać na hierarchię Kościoła?
Nie. Zwracają się z prośbą do papieża Franciszka, ponieważ jest możliwa taka sytuacja, że pewne głosy do niego nie docierają. Ostatecznie ma na głowie cały świat, można powiedzieć, jeśli chodzi o katolicyzm. Rzecz w tym, że ja podobne sytuacje jak z księdzem Lemańskim znam tutaj z archidiecezji gdańskiej i wiele osób jest poruszonych odejściem kapłanów z kościoła. Takim głównym dla mnie przykładem jest oczywiście sprawa księdza Boka i wiem, jak to się robi. No, niezadowolony biskup skazuje księdza, którego z jakichś powodów nie lubi, nie ceni, skazuje tak naprawdę na śmierć cywilną i finansową, bo po prostu odbiera mu wszystkie źródła dochodu i odsyła gdzieś... No,
jeśli księża się sprawami finansowymi kierują, to ja przepraszam.
Poczekaj, ale z czegoś trzeba żyć niestety. Nawet z najmniejszych pieniędzy. Nawet ksiądz musi z czegoś żyć. Więc rzeczywiście jest pewien problem. Nie wiem, czy ten problem akurat powinien Michnik z Mikołajewskim naświetlać i uwypuklać, bo oczywiście wtedy mogą się popsypać zarzuty, że oni są nieuprawnieni. Jest wielu znanych świeckich katolików, którzy mogliby zabrać głos. Otóż jest problem wszechwładnej biurokracji w Kościele. Tego, że kuria, jeśli jest odpowiedni biskup, rządzi tak żelazną ręką, tak jak to jest w niejednej diecezji w Polsce, że niestety generuje to konflikty społeczne.
Ksiądz Lemański odwoływał się do instancji w Watykanie, to wszyscy pamiętamy, te jego odwołania były za każdym razem odrzucone. No, biurokracja pewnie w Watykanie jest. Rozumiem, że Romek się trochę odwołuje do kiedyś w spisie lektur, ale chyba dodatkowy był urząd Tadeusza Brezy, który mówił o tej biurokracji.
To Piotr Semka?
Hipokryzja. Romka.
Piotrze, jaka hipokryzja. Przecież oni w tym liście mają rację. Ksiądz Lizus będzie miał bardzo dobrze w kurii, a ksiądz, który ośmiela się głosić własne opinie, po prostu dostanie po uszach co najmniej.
Dobrze. Romek, więc nie opowiadaj, że to jest tylko wyrażenie opinii, a niechęć wpływania na decyzję Stolicy Apostolskiej, ponieważ Adam Michnik wie, że jego list dla Republika nagłośni, ponieważ dla Republika wie, kim jest Adam Michnik, a gdyby to był ktoś inny, no to by tego echa nie było. No więc jest to próba wpływania na strukturę, chociażby dlatego, żeby papież powiedział, jest jakaś awantura, Michnik, zróbcie coś z tym i tak dalej. Więc jest to próba wpływania. Pytanie, w jakim stopniu papież pozna, zainteresuje się z kolei okolicznościami nieposłuszeństwa ze strony księdza Lemańskiego. Powtarzam, konflikt zaczął się od bardzo banalnego sporu, w którym cechy psychologiczne księdza Lemańskiego i fakt, że miał on wielu przyjaciół medialnych, na przykład w TOK FM-ie, spowodował, że bardzo szybko nagłośniono go jako przedstawionego ofiarę. Moim zdaniem był on człowiekiem o typu pieniacza. Czy tą sprawę można było rozwiązać? Ta sprawa 2 lata była przez arcybiskupa Hozera bardzo ostrożnie traktowana, nie było żadnych decyzji. Mam wrażenie, że to raczej księdza Lemańskiego nie uczyniło go lepszym.
Marek Ponikowski jeszcze.
Nie, no ja tylko tu tak w formie Zwischenrufu mógłbym dorzucić, Piotrze, że zachowując oczywiście wszelkie proporcje, wielką improwizację Mickiewicza też można uznać za wtrącanie się w niektórych fragmentach do sprawy papieskie, także...
Ale dzisiaj złośliwości wzajemnych?
Nie wiem, czy to jest...
Mogę powiedzieć, że także ruch księży patriotów był wtrącaniem się do spraw kościelnych. Proszę bardzo.
Nie rozumiem tutaj analogii.
No, była to sytuacja, w której czynniki świeckie próbowały kreować Kościół tak, jak sobie go wyobrażały. Można to zrobić za pomocą rozmaitych metod
dużej odwagi, żeby
żeby się cofnąć do lat stalinizmu przecież, bo to mówimy o tym okresie.
Że tłumaczę na przykład, dlaczego biskupi, którzy pamiętają, arcybiskup Kozer akurat bardzo dobrze pamięta czasy księży patriotów, dlaczego mogą mieć uraz do takich prób ingerowania w życie wewnętrzne Kościoła.
Musimy kończyć naszą audycję, musimy kończyć komentarze. Oddaję jeszcze na zakończenie głos na chwilę słuchaczom. Pierwsza opinia, od kiedy Gazeta Wyborcza jest niezależna, chyba się coś pomyliło tym ludziom, którzy się uważają za dziennikarzy, pisze jeden słuchacz, a drugi pisze, że mnie się podoba ksiądz Lemański, że miał tyle odwagi, żeby przeciwstawić się tej purpurowej mafii. I na zakończenie, jak zwykle, dobre słowo dla całej trójki. Lubię całą trójkę komentatorów, pisze jeden ze słuchaczy. Słuchanie dyskusji rozpala mój umysł. Nie wiem, czy to jest zdrowe tak z rana.
Bardzo zdrowe.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza.
Dziękuję za uwagę.
Marek Ponikowski, Telewizja Gdańska, Uniwersytet Gdański i Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.